Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja już dużo lat uczę tutaj epistemologii w tym klasztorze, ale to jest pierwszy raz, kiedy to jest spotkanie takie ze względu nie na edukację i nauczanie, ale ze względu na filozofię samą. Także bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o to, co przygotowałem dzisiaj, tytuł brzmi Prawda transcendentalna i kategorialna. To wszystko będzie wyjaśnione. Ja to, żeby było bardziej w sposób zdyscyplinowany, to będę to czytał po prostu, ale tak powiedzmy rozumiejąco czytał, to znaczy z pewnym... Bo inaczej, gdyby to tak improwizować, to by 20 minut, także to nie będzie długo, będzie można wytrzymać. Otóż prawda jest słowem, którego używamy powszechnie. Ale jak właśnie często się zdarza, codzienność użycia jakiegoś słowa zasłania nam zagadkowość rzeczy, która się za tym kryje, zagadkowość treści. Czym jest prawda? Tradycyjna odpowiedź filozofów sięgająca Platona i Arystotelesa brzmiała mniej więcej tak. Prawda jest zgodnością pomiędzy myślą a tym, do czego ta myśl się odnosi. Jeżeli myślę o tym, że powiedzmy śnieg jest biały i moja myśl zgadza się z tym, jak jest rzeczywiście, to moja myśl jest prawdziwa. Tego rodzaju rozumienie prawdy w toku dziejów filozofii nazwano klasyczną lub korespondencyjną koncepcją prawdy. Właściwie dzisiaj, można dodać, dominuje to określenie korespondencyjna koncepcja prawdy. Słowo korespondencja z kolei oznacza, że pomiędzy myślą a tym, do czego ta myśl się odnosi, realizuje się swoistego rodzaju odpowiedniość, zgodność, przystawanie i tym podobne. Zasadniczo rzecz biorąc, dopiero w XX wieku zaczęto w filozofii dyskutować koncepcje prawdy odmienne od tej korespondencyjnej czy klasycznej. Zaczęto mówić o koherencyjnej czy koherencjonistycznej koncepcji prawdy, o pragmatycznej, a także o innych, o semantycznej, deflacyjnej koncepcji prawdy i jeszcze innych. Otóż filozofia jest dziedziną, która się rozwija. Mimo wrażenia, które niekiedy powstaje, szczególnie to powstaje wrażenie wśród początkujących w tej dziedzinie, że nic się nie zmieniło od dawnych czasów. Niektórzy podkreślają przecież, jak mówią, że przez dziesiątki wieków wciąż dyskutuje się te same wielkie problemy. Jednak, mówię tu za siebie wyraźnie, jednak jak sądzę, filozofia rozwija się. Znaczy to, że dla dawnych stanowisk proponowane są nowe ujęcia i nowe uzasadnienia, ale też powstają nowe zagadnienia, nieznane przedtem. Doskonali się aparatura pojęciowa, dyskusje stają się bardziej analityczne i bardziej szczegółowe. I tego rodzaju postęp istnieje też w odniesieniu do problemu prawdy. Przyczynił się do tego postępu rozwój nauk przyrodniczych, humanistycznych i formalnych w drugiej połowie XIX i XX wieku. Dlaczego rozwój nauk przyczynił się do dyskusji filozoficznej? Tutaj może trzeba wyjaśnić. Dlatego po prostu, że rozwój tych nauk postawił wiele, czy wygenerował, wytworzył wiele pytań dotyczących prawdy, które nieznane były filozofom z czasów poprzednich. Więc przyczynił się rozwój nauk przyrodniczych, humanistycznych i formalnych oraz wzięcie pod uwagę, szczególnie w drugiej połowie XX wieku, zagadnień związanych z rolą języka w poznaniu. Okazało się, że problem prawdy różnicuje się istotnie, zależnie od tego, czy pytamy, na czym polega prawda poznania potocznego, sądów potocznych, jak funkcjonuje pojęcie prawdy w naukach przyrodniczych, jak ono funkcjonuje w naukach humanistycznych, w naukach formalnych, jak prawda jest uzależniona od języka itd. Dzisiejsze dyskusje filozoficzne na temat prawdy są bardzo zróżnicowane i często mają tak zwany, jak mówimy, techniczny charakter. Jak w tym kontekście wielkiego, rozgrywającego się przez tysiąclecia dyskursu na temat pojęcia prawdy należy widzieć zasługi tak odległego, już czasowo filozofa, jakim był święty Tomasz z Akwinu. Otóż przypisuje mu się tę oto zasługę, że jako jeden z pierwszych podał wyraźną definicję pojęcia prawdy. Chociaż bowiem korespondencyjne rozumienie prawdy pojawiło się już u Platona i Arystotelesa, to dopiero u świętego Tomasza można znaleźć jej formułę brzmiącą w jednej z wersji następującą. W jednej z wersji, podkreślam, veritas est adequatio intellectus et rei. Czyli prawda jest odpowiedniością właśnie pomiędzy intelektem a rzeczą, czy rzeczami. Jednak jest to zasługa czysto historyczna. Czy czegoś więcej dokonał on w tej materii, szczególnie zaś czegoś, co do dzisiaj zachowuje swoją doniosłość teoretyczną. Mimo, że jak właśnie sugerowałem, współczesna dyskusja na ten temat jest o wiele bardziej bogata i wyrafinowana niż to było za czasów Tomasza. Sądzę, że istnieje taki aspekt tomaszowego dyskursu na temat pojęcia prawdy, który się nie zestarzał, a który można określić mianem transcendentalnego aspektu prawdy. To jest coś, ten transcendentalny aspekt pojęcia prawdy eksponowany przez Tomasza, to jest coś, co nie podległo erozji dziejowej. Coś, co nie jest tylko nobliwym zabytkiem dawnej myśli i zachowuje, jak sądzę, nadal swoją wartość, mimo niewątpliwego postępu w dziejach dyskusji na temat prawdy. Zanim przejdę do wyjaśnienia transcendentalnego pojęcia prawdy i jego relacji do prawdy w sensie korespondencyjnym, potrzebne są dodatkowe odróżnienia. Więc najpierw trochę jeszcze dodatkowych rzeczy i później wracając. Te dodatkowe rzeczy są po prostu potrzebne dla lepszego zrozumienia głównego rdzenia tego referatu. Zazwyczaj zauważa się, że korespondencyjne określenie prawdy podaje nam istotę prawdy. Albo inaczej mówi nam o tym, czym prawda jest. A mianowicie prawda polega na zgodności pomiędzy myślą i tym, do czego ta myśl się odnosi. Czym innym niż istota prawdy jest kwestia kryterium prawdy. Korespondencyjne rozumienie prawdy nie jest równoważne pokazaniu, jak rozpoznajemy prawdę. Nie daje nam, inaczej mówiąc, kryterium prawdy. Już starożytni sceptycy podnosili problem niemożliwości sformułowania kryterium prawdy. Twierdzili mianowicie, że w odniesieniu do każdego kryterium prawdy, które ktoś mógłby sformułować, można zadać pytanie o prawdziwość tego kryterium, a wtedy potrzebne byłoby podanie następnego kryterium prawdziwości dla pierwszego kryterium i tak w nieskończoność. Czy to, że akceptacja korespondencyjnej interpretacji istoty prawdy nie równa się automatycznie dysponowaniu kryterium prawdy, czy ten fakt, może być zarzutem wobec tezy, że istota prawdy polega na korespondencji pomiędzy myślą a tym, do czego ta myśl się odnosi? Odpowiedź, jak sądzę, brzmi, że nie. Możemy twierdzić, że istota prawdy polega na korespondencji, lecz jednocześnie możemy nie być w stanie podać kryterium prawdy. Niemożliwość podania kryterium prawdy podnoszona przez sceptyków dotyczyła niemożliwości sformułowania, to jest istotny element, uniwersalnego i niezawodnego kryterium prawdy. To znaczy takiego kryterium, które byłoby ważne dla wszystkich odmian wiedzy czy poznania. Przeciwko temu sceptycznemu zarzutowi można jednak twierdzić, że chociaż nie jest możliwe podanie ogólnie ważnego i niezawodnego kryterium prawdy dla wszystkich odmian wiedzy czy poznania, to jednak w poszczególnych dziedzinach wiedzy dysponujemy częściowymi kryteriami prawdy. Nie są one wprawdzie niezawodne, lecz jednak istnieją. Takimi kryteriami są, można tu wymienić, potwierdzenie przez doświadczenie lub efekty praktyczne, do których prowadzą niektóre teorie naukowe. Częściowym kryterium prawdy jest także spójność danego systemu twierdzeń, a także ich doniosłość w wyjaśnianiu i przewidywaniu różnego typu zjawisk, zgodność ze świadectwami i źródłami itd. A zatem, chociaż nie dysponujemy uniwersalnym kryterium obowiązującym dla wszystkich odmian wiedzy, i kryterium niezawodnym, to jednak dysponujemy kryteriami częściowymi. To jest jedna kwestia. Druga kwestia z tych wstępnych kwestii, druga kwestia dotyczy powiązań pomiędzy pojęciem prawdy a pojęciem wiedzy. We współczesnej epistemologii rozpowszechniła się, ja mam na myśli współczesnej, to dwudziestowiecznej, a właściwie drugiej połowy XX wieku, Otóż we współczesnej epistemologii rozpowszechniła się koncepcja, według której prawda jest koniecznym, lecz niewystarczającym warunkiem wiedzy. Nie można czegoś wiedzieć, co nie jest prawdą. Wiedza nieprawdziwa nie jest wiedzą, lecz tylko fałszywym przekonaniem. Prawda jest koniecznym, lecz niewystarczającym warunkiem wiedzy, dlatego że można wejść w posiadanie prawdy niejako przypadkowo. Jeżeli tak się stanie, to o takiej osobie nie powiemy, że dysponuje ona wiedzą. Gdy na przykład zgadnę wyniki jakiejś gry, to chociaż mój sąd na temat tych wyników okaże się prawdziwy, nie powiem, że wiedziałem, jakie będą to wyniki. Tym, czego brakowało, było uzasadnienie. Do wiedzy konieczna więc jest nie tylko prawda, lecz także inny warunek konieczny, to znaczy uzasadnienie. W wypadku zgadnięcia wyników jakiejś gry, brak uzasadnienia lub lepiej brak odpowiedniego uzasadnienia dyskwalifikuje mnie jako kogoś, o kim można było powiedzieć, że dysponował wiedzą na ten temat. Uzasadnienie jest sposobem dojścia do prawdy. Uzasadnienie czy uzasadnianie. Poprzez to, że uzasadniamy nasze sądy, mamy nieprzypadkowy dostęp do prawdy. Na pytanie, skąd wiesz, odpowiadamy podając racje dla żywionych przez nas przekonań. Racje, które uzasadniają te przekonania. Podanie racji, jak doskonale zdajemy sobie sprawę, nie wyklucza, że możemy się mylić, lecz jest to zasadniczy nasz sposób dostępu do prawdy i do wiedzy. Istotne ograniczenie tego rodzaju koncepcji, relacji pomiędzy prawdą, uzasadnieniem i wiedzą stanowi zagadnienie oczywistości. Wydaje się bowiem, że w wypadku sądów, zdań lub przekonań oczywistych nie jest potrzebne żadne osobne, złożone z jakichś racji uzasadnienie. Zdolność do podawania racji dla żywionych przekonań czy uznawanych sądów jest także jednym z filarów tego, co nazywamy ludzką racjonalnością. Teraz wracając do głównej rzeczy, mając to w pamięci, wracając do głównej tezy czy głównego wywodu. Otóż pojęcie prawdy, o którym dotąd mówiłem, zarówno w sensie istoty prawdy, jak i w znaczeniu kryterium prawdy, dotyczy prawdy jako cechy myśli. W związku z tym nazywane jest epistemologicznym także rozumieniem prawdy. Dawniej używano też określenia logicznym. Tomasz z Akwinu nie tylko mówił o prawdzie jako o zgodności pomiędzy myślą, a tym, do czego ta myśl się odnosi, lecz także o prawdzie w sensie transcendentalnym. Powiązanie pomiędzy epistemologicznym a transcendentalnym rozumieniem prawdy u Tomasza można zinterpretować w sensie warunku możliwości. Prawda w sensie transcendentalnym jest warunkiem możliwości prawdy w sensie epistemologicznym, to znaczy tej prawdy rozumianej jako zgodność, jako korespondencja. Prawdę w sensie epistemologicznym można też nazwać prawdą w znaczeniu kategorialnym. To jest to określenie, które tu wprowadzam na potrzeb tego odczytu czy tekstu. Nie jest to rozpowszechnione określenie. Otóż prawdę w sensie epistemologicznym można nazwać też prawdą w znaczeniu kategorialnym. Istoty ludzkie, jakim jesteśmy, są tylko pewnym rodzajem bytów, pewną kategorią tego, co istnieje. A w tym i nasze poznanie jest tylko pewną kategorią tego, co istnieje. Stąd też dla potrzeb tego właśnie wystąpienia czy tekstu chciałbym się posłużyć wyrażeniem prawda kategorialna, jako wyrażeniem w pewnej mierze opozycyjnym do wyrażenia prawda transcendentalna. Teraz, czym jest prawda w sensie transcendentalnym i w jakim związku pozostaje z prawdą jako cechą myśli, która pojawia się w umysłach takich istot, którymi są ludzie, czyli prawdą w sensie kategorialnym. Prawda sądowa, a więc prawda w sensie kategorialnym, byłaby niemożliwa, gdyby gdyby byt jako najszersza dziedzina przedmiotowa był chaotyczny, labilny, nieregularny, nie dający się ująć w prawa, gdyby fakty nie miały ze sobą żadnego powiązania i stąd też nie mogły stanowić racji jedne dla drugich. Tego rodzaju stanowisko dotyczące struktury bytu zwykło się nazywać, twierdzące, że byt jest chaotyczny, labilny, właśnie tego rodzaju stanowisko zwykło się nazywać irracjonalizmem metafizycznym. W opozycji do tego racjonalizm metafizyczny dobrze jest ilustrowany przez scholastyczną teorię transcendentaliów. Oprócz takich nierelacyjnych transcendentaliów jak unum jedno czy aliquid coś, wymieniano też tzw. transcendentalia relacyjne, a w tym verum prawdę i bonum dobro. Otóż prawda w sensie transcendentalnym rozumiana była dwojako. Po pierwsze, oznaczała przyporządkowanie bytu do poznającego intelektu czy umysłu człowieka. Byt jest prawdziwy, jak mówiono, inteligibilny, ponieważ ze względu na swoją naturę jest możliwy do pojęciowego uchwycenia. Można go też ująć w sądy. To oczywiście nie wyklucza istnienia sądów fałszywych czy bezsensownych, lecz gdyby byt nie był inteligibilny, to żadna relacja epistemiczna, żadna relacja poznawcza nie mogłaby dojść do skutku. Obok tej interpretacji verum, prawdy w sensie transcendentalnym czy bytowym, u świętego Tomasza z Akwinu znajdujemy też tezę, że prawdziwość bytu wynika z jego przyporządkowania do intelektu Boga. Byt jest prawdziwy, ponieważ rację swego istnienia i uposażenia posiada w intelekcie absolutnym. Wydaje się, że Tomasz zakładał w ten sposób, że tylko intelekt absolutny może zagwarantować wspomnianą tutaj inteligibilność bytu, to znaczy jego regularność, niechaotyczność czy nielabilność. Nic, co nie jest absolutne, nie mogłoby sprawić, aby relacja poznawcza była rzetelna. Pewna odmiana tego drugiego rozumienia verum zawiera się w powiedzeniu, że byt jest prawdziwy, gdyż jest zgodny ze swoim wzorem, którym są idee w umyśle Boga. Według Tomasza z Akwinu nie tylko nasze sądy niekiedy bywają prawdziwe, ale też można mówić, że świat jako całość, czy też wszystko, co istnieje, a więc byt w ogólności, jest prawdziwy. Mówienie o prawdzie bytu jest mówieniem o prawdzie właśnie w sensie transcendentalnym. Słowo transcendentalny z kolei znaczy tu przekraczający wszystkie kategorie, wszystkie poszczególne odmiany tego, co istnieje. A więc transcendentalny to tyle, co ponadkategorialny lub powszechnobytowy. Byt według Tomasza z Akwinu jest prawdziwy i ta prawdziwość bytu jest warunkiem możliwości prawdy, którą niekiedy osiągają sądy formułowane przez takie skończone istoty, którymi faktycznie jesteśmy. Co to jednak znaczy, że byt jest prawdziwy? Wyrażenia prawda bytu lub byt jest prawdziwy wydają się na pierwszy rzut oka kłócić z naszym wyczuciem poprawności językowej. W większości wypadków w języku potocznym mówimy o prawdzie raczej jako o cesze naszych myśli, czy cesze naszych sądów czy przekonań, a nie o prawdzie jako cesze tego, co istnieje. Z drugiej jednak strony, również w naszym języku potocznym pojawiają się takie użycia wyrażenia prawda, które bliskie są prawdzie w sensie transcendentalnym. A mianowicie wtedy, gdy mówimy o prawdziwym złocie, na przykład, czy o prawdziwej przyjaźni. Gdy mówimy o jakimś kawałku metalu, jako o prawdziwym złocie, wtedy mamy na myśli, że jest on zgodny ze wzorcem. A gdy mówimy o kimś jako o prawdziwym przyjacielu, to myślimy, że jego postępowanie jest zgodne z ideałem czy wzorcem przyjaźni. Do tych właśnie intuicji można się odwołać, wyjaśniając Tomasza pojęcie prawdy w sensie transcendentalnym. Otóż, według Tomasza byt jest prawdziwy, ponieważ jest zgodny ze wzorem, jakim są idee w umyśle Boga. Tak jak złoto jest prawdziwe, gdy jest zgodne ze swoim wzorem. Analogia ta, jak zresztą każda inna, trochę kuleje, ponieważ zgodność bytu stworzonego z ideami w umyśle Boga nie oznacza, że w tym, co istnieje, mogłoby być więcej istnienia, tak jak w danym kawałku metalu może być mniej lub więcej czystego złota. Dlaczego jednak zgodność z ideami w umyśle Boga miałaby być warunkiem możliwości prawdy w znaczeniu kategorialnym, czyli tym epistemologicznym, tym korespondencyjnym? Dlaczego to miałby być warunek możliwości? Otóż warunkiem poznawczego uchwycenia czegokolwiek jest to, że przedmioty, które chcemy poznawczo ująć, uchwycić jakoś poznawczo, nie są labilne, chaotyczne, że nie zmieniają się z chwili na chwilę, że te same przedmioty nie pojawiają się nam jednocześnie ze sprzecznymi cechami, że cały nasz świat nie jest nieustanną plątaniną danych, że świat nie jest permanentną, jakby można powiedzieć, eksplozją coraz to nowych jakości. i tym podobne. Nasz świat, jeżeli można tak to ująć, nasz świat, to wiemy bardzo dobrze, jest regularny, posiada nielabilne, stałe struktury. Regularności, które wykazuje świat, są często bardzo skomplikowane i trudne do wykrycia, a jednak potrafimy je odkryć i potrafimy w oparciu o ich obserwacje formułować różnego rodzaju prawa. Zarówno prawa na poziomie życia codziennego, jak i prawa naukowe. Co więcej, nasz świat, jak wiemy, nie tylko nie jest labilny czy chaotyczny, ale także jest matematyzowalny. A stąd dysponujemy czymś takim jak fizyka, która posługuje się aparatem matematycznym do opisu i wyjaśniania zjawisk. Tak jednak wcale nie musiałoby być. Świat mógłby być chaotyczny, labilny, pozbawiony jakichkolwiek prawidłowości. Mógłby także być światem wprawdzie regularnym, lecz jednocześnie takim, do którego nie dałoby się zastosować nawet najwymyślniejsze teorie matematyczne. Całkowicie chaotyczny świat byłby niepoznawalny w jakimkolwiek sensie, który jesteśmy w stanie przypisać słowom poznanie czy wiedza. Gdyby w takim świecie istniały istoty rozumne, podobne do nas, to albo ich pojęcie prawdy byłoby odmienne od naszego, co skądinąd trudno jest sobie wyobrazić, pojęcie prawdy odmienne od tego korespondencyjnego, od tego naszego pojęcia, albo te istoty w ogóle nie dysponowały pojęciem prawdy kategorialnej. Jak bowiem pojęcie prawdy kategorialnej mogłoby powstać w świecie, w którym nie byłoby niczego stałego, albo w świecie, w którym nie byłoby niczego, co przejawiałoby jakiekolwiek regularności? Przesadzał ten filozof, który twierdził, że wszystko zmienia się, bo trwa świat i trwają regularności w nim zakotwiczone. Trwają również nasze umysły i trwa ich dopasowanie do świata. Przecież i nasz umysł, nasza świadomość regularnie odzwierciedlają regularności świata. A mogłoby być tak, że świat, mimo że byłby regularny, nie mógłby zostać poznawczo ujęty przez nasze umysły. Nasza świadomość mogłaby być bowiem ciągłą zmianą i labilnością. Poznanie ludzkie możliwe jest więc dlatego, że świat, a w tym i nasz umysł w powyższym sensie są prawdziwe, to znaczy inteligibilne, posiadają stałą strukturę. Prawda w sensie transcendentalnym to zatem zgodność świata ze wzorem, jakimi są idee w umyśle Boga. Czy te idee mogłyby być inne? Czy Bóg przecież, jak ktoś może zarzucić tutaj temu wywodowi, Bóg przecież ze względu na swoją wszechmoc mógłby mieć inne idee w stosunku do bytu stworzonego? Mógłby stworzyć świat jako byt chaotyczny, permanentnie chwiejny, jako coś, co żyjącym w nim istotom jawiłoby się jako wieczna sprzeczność ontyczna. W myśl tej obiekcji, tego zarzutu, prawda w sensie transcendentalnym, to znaczy prawda jako zgodność tego, co istnieje z ideami w umyśle Boga, wcale nie gwarantuje prawdy kategorialnej, poznawczej i nie wyjaśnia jej możliwości. Otóż prawda transcendentalna, prawda bytu, nie pochodzi jednak tylko, to jest odpowiedź na ten zarzut, prawda transcendentalna, prawda bytu, nie pochodzi jednak tylko z formalnej zgodności świata z nieskończonym intelektem Boga, lecz ze zgodności świata i naszego umysłu z całą jego istotą. To znaczy ze zgodności z innymi jego atrybutami, a w szczególności ze zgodności z jego dobrocią. Bóg, ze względu na to, że jest dobry, stworzył świat jako strukturę regularną, tak, aby umożliwić w nim życie i działanie skończonym istotom. Nasze poznanie jest więc nie tylko dlatego możliwe, że byt jest prawdziwy, w sensie zgodności z ideami w umyśle istoty o nieskończonym intelekcie, lecz nasze poznanie jest możliwe również dlatego, że byt jest prawdziwy w sensie zgodności z nieskończonym umysłem istoty, która jest dobra. Czy Bóg mógłby stworzyć taki świat, w którym istoty w nim żyjące nie tylko posiadałyby ideę prawdy jako zgodności pomiędzy myślą a tym, do czego ta myśl się odnosi, lecz taki świat, w którym istoty te nigdy by się nie myliły w swoich ujęciach poznawczych? Inaczej mówiąc, czy Bóg mógłby stworzyć taki świat, w którym mielibyśmy do dyspozycji uniwersalne, to była mowa o tym na początku, uniwersalne i niezawodne kryterium prawdy dla wszystkich wydawanych przez nas sądów? Wydaje się, że nie jest czymś sprzecznym to, aby poznanie było faktycznie w ten sposób, nasze ludzkie poznanie, bądź poznanie w ogóle skończonych istot, było faktycznie w ten sposób zorganizowane, iż wykluczona byłoby możliwość jakiegokolwiek błędu. Można na przykład spekulować, że dla istot, dla których nie istniałaby możliwość błędu, wszystkie dane, wszystkie informacje pojawiałyby się z taką oczywistością, z jaką my mamy teraz do czynienia w wypadku prostych praw matematycznych. A wszystkie prawdy, a więc prawdy matematyczne, przyrodnicze, prawdy dotyczące życia społecznego byłyby dla tych istot tak oczywiste, jak to, że 2 dodać 2 równa się 4. Czy taki świat byłby lepszy od naszego? Wydaje się, że w takim świecie nie bylibyśmy takimi istotami, jakimi jesteśmy teraz. Podobnie byłoby w świecie, w którym wszystkie nasze decyzje przynosiłyby automatycznie tylko dobre skutki, a każdy akt woli byłby aktem dobrej woli, i to automatycznie, przez sam fakt swojego zachodzenia. Czy taki prawdziwościowo i moralnie zautomatyzowany, w cudzysłowie zautomatyzowany świat byłby lepszy od naszego? I czy w takim prawdziwościowym i moralnym automatyzmie, czy na takim prawdziwościowym i moralnym automatyzmie miałoby polegać nasze istnienie w świecie przyszłym? Nie sądzę, a przynajmniej nie mogę na tego rodzaju pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Prawda w sensie transcendentalnym jest zatem według świętego Tomasza z Akwinu zgodnością bytu z ideami w umyśle Boga, który przez swoją dobroć umożliwia nam wejście w relację poznawczą ze światem i z innymi ludźmi, a więc umożliwia nam prawdę w sensie kategorialnym, tym epistemologicznym. Ktoś mógłby jednak sformułować obiekcję, że teizm jest tu zbyt dużym bagażem metafizycznym, aby zagwarantować sensowność naszego pojęcia prawdy. Czy nie dałoby się tego zrobić za pomocą skromniejszych środków, to znaczy nie odwołując się do Boga i do Jego atrybutów, a w tym szczególnie do Jego dobroci? Sądzę, że nie jest to możliwe i ten ostatni fragment, ostatnia strona tutaj dotyczy tej ostatniej kwestii. Otóż, gdy staniemy na stanowisku materialistycznym, czy jak to się dzisiaj preferuje mówić, na stanowisku naturalistycznym, to konsekwencje tego w odniesieniu do problemu prawdy można, jak mi się wydaje, opisać następująco. Jako materialiści lub naturaliści musimy uznać, iż jesteśmy tylko małymi kawałeczkami materii, które istnieją w gigantycznym łańcuchu przyczyn, który nazywamy światem materialnym. Nie znamy ani początków tego łańcucha, ani też celu, do którego zmierza. Jak w tej sytuacji moglibyśmy sobie rościć jakiekolwiek pretensje, że kiedykolwiek coś poznajemy, że kiedykolwiek nasze sądy nabierają własności prawdy? Być może ten potężny i niesamowicie splątany łańcuch przyczynowy wytwarza w nas tylko złudzenie prawdy i złudzenie wiedzy, a my tego mechanizmu złudzenia nie znamy i nigdy go nie poznamy. Materialista, czy ktoś, niekoniecznie naturalista, w każdym razie ktoś mógłby postawić tutaj taki zarzut. Mianowicie mógłby odwołać się do pojęcia ewolucji. W sensie zarówno ewolucji kosmicznej, jak i w sensie ewolucji biologicznej. Oraz próbować powiedzieć, że skoro jako istoty określonego gatunku nie tylko powstaliśmy, lecz przede wszystkim przeżyliśmy i działamy nadal skutecznie w świecie, to te fakty są dowodem, iż poznajemy coś prawdziwie. Choć oczywiście nie znamy całej prawdy o świecie materialnym. Myślę jednak, że taka odpowiedź ze strony zwolenników materializmu i ewolucjonizmu nie docenia, jak silny musi być sceptycyzm co do naszych możliwości poznawczych, który, jak sądzę, wynika z materializmu i z ewolucjonizmu. Pomijam tu standardowe zarzuty w odniesieniu do argumentu odwołującego się do ewolucji kosmicznej. Zgodnie z tymi zarzutami jest czymś wysoce nieprawdopodobnym lub czymś wręcz niemożliwym, aby ewolucja kosmiczna mogła doprowadzić do powstania nie tylko wszystkich prawidłowości, które obserwujemy w świecie, lecz także, aby była w stanie sprawić w jakiś cudowny sposób, że świat materialny, w którym istniejemy, jest matematyzowalny. Moim celem jest bardziej podstawowy zarzut. Nawet gdy zgodzimy się, że za wszystko odpowiedzialna jest ewolucja kosmiczna, To znaczy zgodzimy się na to, że w wyniku gigantycznej ilości prób i błędów powstał wyposażony w regularności i matematyzowalny świat. Że zatem wszystko było jakoś zarodkowo już ukryte w pramaterii. To i tak to nic nie pomoże. Fakt, że przeżyliśmy jako gatunek, że nadal żyjemy i działamy, można bardzo dobrze pogodzić ze sceptyczną hipotezą, że nasz świat jest zupełnie inny niż przypuszczamy. Fakt naszego życia i działania dopuszcza również hipotezę, że ta plątanina przyczyn, którą nazywamy światem, która była tak sprytna w cudzysłowie, aby wytworzyć matematykę w naszych umysłach oraz matematyzowalną przyrodę, również jest na tyle sprytna, aby nas łudzić co do tego, co naprawdę istnieje. Jeżeli przypiszemy materii takie właśnie wysublimowane zdolności, to tym bardziej możemy przypisać jej zdolność do zwodzenia nas co do naszego poznania, zdolność do wytwarzania w nas tylko pozoru prawdy i wiedzy. I ostatni akapit. Gdy weźmiemy pod uwagę zagadnienie relacji pomiędzy prawdą w sensie transcendentalnym i prawdą w znaczeniu kategorialnym, tym epistemologicznym, można twierdzić, że stanowisko Tomasza z Akwinu nie zastarzało się. W tym kontekście należy interpretować podaną, jak sądzę, w tym kontekście należy interpretować podaną przez niego korespondencyjną formułę prawdy veritas est adequatio intellectus et rei. Prawda kategorialna, czyli zgodność pomiędzy intelektem a rzeczą czy rzeczami, może się realizować tylko tam, gdzie istnieje prawda transcendentalna. We wszystkich innych sytuacjach obecność epistemiczna, poznawcza, obecność epistemiczna w świecie wszelkiego rodzaju istot skończonych wystawiona jest na przypadek i na możliwość radykalnych hipotez sceptycznych. Obie te rzeczy, to znaczy i przypadek, i możliwość uniwersalnego złudzenia, anulują jakiekolwiek roszczenia do prawdy i do wiedzy. Tomasz nie musiał szukać niezawodnego i uniwersalnego kryterium prawdy, ponieważ według niego